Moi kochani, myślę, że już te słowa, które padły, to jeżeli byśmy tylko potrafili wykorzystać, to by było dość. I nad potęgą słowa myślę, że my bardzo często jakoś tak przechodzimy obojętnie. Wydaje nam się, że a, co to tylko słowo? Ale przed chwilą mieliśmy przypomnienie, że słowo to jest potęga. Od słowa się zaczęło. Na początku było słowo. I Pan Bóg dał człowiekowi, temu biednemu człowiekowi, grzesznemu człowiekowi, dał tą potęgę do dyspozycji. I mam takie wrażenie, że my tak bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tej potęgi. Tak bardzo często wypowiadamy coś w emocjach, w oburzeniu, coś, co na przykład nie powtórzylibyśmy w tej chwili, w tym momencie. Bardzo często ciężko nam zapanować nad słowem. A to jest coś, co jest darowane od naszego Stwórcy, od naszego Pana. I w tej chwili też to słowo chciałbym, aby przemawiało dalej. Abyśmy właśnie mogli się tym słowem posilać, wzmacniać, abyśmy mogli nasze dusze wzmacniać tym słowem. Jakiś czas temu taki fragment z listu do Rzymian postanowiłem cyklicznie przypominać i kolejną myśl jakby omawiać. I na ogół były to te pierwsze usługi, tak się u nas przyjęło, że jest krótsza usługa na początku, potem jest dłuższa. Ale pewnego razu, kiedy miałem właśnie taką krótką usługę, miał kolejną być odczytany werset z listu do Rzymian, 12 rozdziału, 17 werset. I właśnie wtedy postanowiłem zmienić, tak można powiedzieć, w pewnym sensie w ostatniej chwili. Zrezygnowałem z dzielenia się tym słowem, gdyż chciałem troszeczkę więcej czasu poświęcić. Właśnie na to słowo zapisane przez apostoła Pawła z listu do Rzymian. Apostoł Paweł tak pisze, 12 rozdział, 17 wers. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. Prosta sprawa. Polecenie bardzo krótkie, zwięzłe i myślę, że nie ma tu osoby, która by nie zrozumiała tego polecenia. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Apostoł Paweł, ja zacząłem ten fragment, tak, no już to jest któraś usługa z kolei, czytać od wersetu 14. Tam się zaczyna od takich słów: błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Nie gońcie za wielkością. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Popatrzmy, same dorady. Apostoł Paweł coś doradza, a może nawet nakazuje, powiedzielibyśmy. Skąd się to bierze, że my potrzebujemy dorad, że my potrzebujemy pewnych poleceń, że my potrzebujemy pewnych nakazów, pewnych podpowiedzi? W ogóle zauważmy, że to nie tylko wynika z Bożego Słowa. My generalnie jako społeczność ludzka co chwilę słyszymy jakieś dobre rady, prawda? Od urodzenia to możemy powiedzieć, że takich pierwszych, najlepszych doradców każde dziecko ma w swoich rodzicach, prawda? Rodzice zawsze doradzają, co ma zrobić, w jakiej sytuacji. Potrzebujemy dorad. Zazwyczaj to tak jest, że nasze życie obfituje w różne alternatywy. Mamy wybór. Możemy zrobić tak i inaczej. I moi kochani, okazuje się, że w naszym krótkim, dłuższym życiu bardzo często wybieramy tą złą drogę. Dlaczego się tak dzieje? Są ludzie mądrzejsi i zauważamy, że ci błądzą rzadko. Ale udaje im się nie błądzić? No zdaje się, że... Nie wiem, czy ktoś by tutaj podniósł rękę. Ja zawsze postępuję dobrze. Nie potrzebuję dorad. Abyśmy popatrzyli na list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, to tam apostoł Paweł bardzo mocno gromi, można powiedzieć, zachowanie tej społeczności. Tam dochodziło do bardzo wielu złych rzeczy. Oni tam potrzebowali dorad. Wszyscy potrzebujemy dorad. I one są właśnie związane z tym, że my bardzo często wybieramy to, co nie należy. I w związku z tym, skoro tutaj apostoł Paweł mówi, że nikomu złem za zło nie odpłacajcie, to myślę, że jest naturalny wniosek. Bardzo często dzieje się odwrotnie w naszym życiu, prawda? Bo jeżeli nie byłoby to problemem, to myślę, że i apostoł Paweł by tutaj praktycznie rzecz biorąc nie pisał o tym, bo po co pisać o rzeczach oczywistych? Jeżeli byśmy nie mieli z tym problemu, jeżeli byśmy zawsze na jakieś zło reagowali dobrem, no to praktycznie niepotrzebna by była dorada. W rzeczywistości na ogół jest inaczej. I co więcej, Pan Jezus tak mówi, że wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. I dlatego na nas jest nałożony jakby szczególny obowiązek. Jeżeli inni ludzie mają patrzeć na tych, którzy są nawróceni, tych, którzy są dziećmi Bożymi, tych, którzy się przyznają do Pana Jezusa. Moi kochani, jeżeli patrzą ludzie na nas, mają widzieć światłość. A więc w naszym życiu, znowuż zauważmy, każdy z nas spotyka się ze złem. Każdy z nas doznał przykrości od drugiego człowieka. I popatrzmy, ludzie w tym momencie patrzą, jak my się zachowujemy. Mamy być światłością. Ktoś nam wyrządził coś złego. Jak my w takim momencie się zachowamy? Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Jak to jest w praktyce? Ja lubię podawać jakieś różne przykłady z życia. I tak kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, to jakoś przyszła mi taka rzecz, która została sfilmowana. Mówię w tej chwili o filmie Sami Swoi. Myślę, że bardzo wiele osób ten film oglądało. Chcę taki jeden urywek tego filmu pokazać, żeby do nas dotarła ta wiadomość, że jest kłopot właśnie z nieoddawaniem złem za złe. Co więcej, że w nas ludziach jest przyjemność w oddawaniu złem za złe. Jest radość. Radość jest w zemście, w jakimś oddaniu pięknym za nadobne, jak to się mówi. Jest to takie ogólnoludzkie. I przypomniał mi się, jak się zastanawiałem nad tym tematem, taki fragment, kiedy dwóch sąsiadów, jeżeli pamiętacie ten film, nazywali się Kargul i Pawlak, kiedy dochodzi pomiędzy nimi do jakiejś sprzeczki, jakiejś złości, ja już nie pamiętam, to było parę lat temu, jak to oglądałem, ale ten urywek no, zapadł mi w umyśle, w pamięci, bo on pokazuje coś naturalnego, co w nas jest. Kiedy są zdenerwowani na siebie, kiedy właśnie pałają tą chęcią zemsty, zadośćuczynienia, odwetu. Moi kochani, na płocie stoją, znaczy nie stoją, tylko są powieszone koszule z jednej strony, z drugiej strony płotu jest kilka dzbanków, glinianych dzbanków. No to jest czas powojenny. Każda jedna rzecz bardzo droga, bardzo cenna. Ale moi kochani, jak oni są w tych emocjach, prawda, w tej zawiści, to jeden podchodzi do płota, bierze, ma sierp w ręce, bierze koszulę i ciach, pół koszuli nie ma. No ale drugi nie chce mu być dłużny i podchodzi do garka i co robi? Bierze ten garczek do góry, rozbija. Zauważcie, moi drodzy, bo nie chcę opowiadać filmu, ale zauważcie, jaka radość jest. To grają aktorzy, ale oni naprawdę tam grają w taki naturalny sposób. Oni pokazują tak naprawdę nas. My tacy jesteśmy. Ileż radości sprawia, jeżeli ja zrobię komuś na złość. A może nie, nawet nie tyle chodzi, że na złość, ile odpłacę mu za jego złe zachowanie, za jego uszczypliwość. Ileż radości. No ja mówię, nie wiem ile lat temu to oglądałem, ale jeszcze pamiętam te uśmiechy, to zadowolenie, kiedy jeden drugiemu robi na złość, jakaż to jest ulga, że odpłaciłem. No tu możemy dodać, że potem te miny bardzo zrzedły, kiedy się okazało, że każdy robił sobie na złość. Z własną koszulę ciała, drugi własne garki. Ale my dążymy do tego, żeby było sprawiedliwie, żeby od razu oddać każdemu, co mu się należy, żeby wyrównać rachunki. I moi kochani, właśnie żeby oddać złem za złe. Skąd się to w nas bierze? Znowuż próbowałem się tak zastanawiać kiedyś już znacznie wcześniej, skąd to w nas się bierze, że to właśnie tyle radości i że my mamy tyle w sobie zawziętości, czasami tyle uporu, żeby wyrównać rachunek. Ktoś nam zrobił źle, o nie przepuszczę, ja mu muszę oddać. Pewnego razu miałem możliwość patrzeć na dzieci w piaskownicy. I no jest bardzo miło patrzeć na dzieci w piaskownicy, jak robią coś razem, zajęci, łopatki, wiaderka. Dużo śmiechu, dużo zabawy. I moi kochani, myślę, że to również wszyscy zauważyliście. Podobny przykład. Wystarczy, że jedno dziecko drugiemu czasami przez przypadek nadepnie na zrobioną przez niego piękną babkę z piasku, prawda? Czasami to tak bywa, że komuś nie wychodzi, a drugiemu wychodzi i też zawiści to. Skoro tamten się tak cieszy, że tak ładnie, to ja mu przyjdę i mu zdeptam. Moi kochani, zauważcie, te dzieci, przecież one mają 2 latka, 3 latka, 4, bo o takich mi chodzi. Chodzi mi o te najmniejsze, które już coś potrafią zrobić. Tą babkę trzeba też potrafić zrobić, prawda? Jaka jest reakcja? Jak jeden drugiemu zburzy jego dzieło. No, Nie jeden raz to miałem możliwość zobaczyć, jak od razu łopatka, która ma być do nabierania piasku, ląduje na głowie kolegi czy koleżanki, bo to przecież i dziewczynki, i chłopcy. Nie ma różnicy. Jeszcze jedna taka zasada, że nie ma różnicy, czy to są chłopcy, czy dziewczyny. To emocje są jednakowe i zachowanie bardzo podobne. Może później, jak dorastamy, może to tam troszeczkę te zachowania się zmieniają, ale dzieci pokazują, że reagują w identyczny sposób. I że jest to coś, co powiedziałbym, jest to w nas od urodzenia, jest to w genach, jest to wyssane z mlekiem matki, no nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Od samego początku my, jeżeli ktoś nam wyrządzi coś złego, chcemy zrobić to samo. Oddać mu, wyrównać rachunek. No moi kochani, ja myślę, że to pokazują te przykłady, o których powiedzieliśmy, jak wielki problem jest w wykonaniu tego polecenia. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. No przecież my to mamy w genach, my to mamy od urodzenia. Czego tutaj żąda od nas apostoł Paweł? Czy można? To nie tylko apostoł Paweł. Już nie będę odczytywał, bo czas dość szybko idzie. Pan Jezus też mówi, że gdy uderzy cię ktoś w policzek, to co? Nastaw mu drugi. Prawuje się z tobą o suknię, dodaj mu i płaszcz. Ciekawe, jaka by była nasza reakcja w tej chwili, tam samochody są na podwórku, jakby ktoś przyszedł i w tej chwili wziął noża, przebił nam opony. Czekalibyśmy i powiedzielibyśmy mu, przebij pan jeszcze te następne trzy. No bo tak by wyglądało. Pan mówi, że uderzył cię w jeden, to jeszcze mu nastaw drugi, prawda? Ja myślę, że to jest taka troszeczkę przejaskrawiona mowa naszego Pana, żeby dać nam do zrozumienia, jakiego ducha powinniśmy być. Nie chodzi o dosłowność tego wszystkiego. Ale jakbyśmy się zachowywali, kiedy właśnie coś by teraz złego się działo? Jak się zachowujemy, kiedy na przykład ja już kilka razy sąsiadce, a może nawet komuś z rodziny, może nawet siostrze, bratu rodzonemu, mieszkamy razem w jednym domu czasami, ja już 2-3 razy poszedłem, kupiłem mu coś, a teraz ja go poprosiłem, że weź mi tam kup kilo cukru i kilo mąki, a ktoś odpowie, no wiesz, mam dużo zakupów, dzisiaj ci nie kupię. Co w nas się dzieje? No przecież ja już tam 3 razy jemu przyniosłem. A on? To bardzo często tak jest, że od razu już sobie postanawiamy. W tym momencie już od razu sobie postanawiam. Dobra, przyjdziesz, zobaczysz, zrobię ci jak? No tak samo. Przyjdziesz, jeszcze będziesz chciał, żebym ci tutaj coś kupiła, coś przyniosła. No właśnie. No właśnie, na tych codziennych sprawach się łapiemy, prawda? Takich bardzo prozaicznych, takich zwykłych. I chyba rozumiemy wszyscy tutaj, jak siedzimy, nie jest to prosta sprawa. Czy niewykonalna? Myślę, że wykonalna. I jeszcze jeden taki przykład. Chciałbym dać tym razem biblijny przykład, że nawet bardzo wielkie zło można puścić w niepamięć. Można machnąć ręką. A można nawet sobie w bardzo rzeczowy sposób, mądry sposób wytłumaczyć. I tych historii ja bym w tej chwili mógł co najmniej kilka przytoczyć ze Słowa Bożego, ja tylko tak jedną i jeszcze bardzo króciutko. Chodzi mi o historię z pierwszej Księgi Mojżeszowej i myślę, że wszyscy, albo prawie wszyscy ją dobrze znamy. Jest taki mąż imieniem Józef. Historia zaczyna się, gdy jest dzieckiem. To już można powiedzieć, że młody chłopczyk, młody chłopak. No, parę zdań tak powiem jednak. może wybaczcie, ale chodzi o, znacie tą historię na pewno, ale, ale sobie tak pozwolę jeszcze jednak pewne rzeczy uwypuklić. Popatrzmy, Jakub ma no na ówczesny czas 11 synów, jeszcze ten ostatni się nie urodził. Ale ten, który jest teraz najmłodszy, jest synem szczególnym. Józef jest z tej żony, o którą on służył 14 lat. Miał służyć 7, ale pamiętamy, był oszukany. 14 lat służył, żeby pojąć tą żonę i ta żona nie rodziła. Nie miał z niej dzieci. Aż w końcu przyszedł na świat i nazwał go Józef. I był dzieckiem szczególnym. Jakub go faworyzował. Szczególnie go miłował. Ja myślę, że to też jest jakaś lekcja dla nas, że to jest bardzo niebezpieczne, ale z drugiej strony wiem, że zawsze kochamy wszystkie dzieci, ale jak mamy ich kilka, zawsze jest tak, że któreś dziecko nam bardziej pasuje, któreś mniej, któremuś coś damy więcej, któremuś mniej. To jest niebezpieczne. Ta historia pokazuje nam, że to jest niebezpieczne, prawda? No to nie tylko było faworyzowanie przez Jakuba, to było również faworyzowanie przez Pana Boga. Bo Pan Bóg zesłał sny Józefowi, za które te sny został, Józefowi, za które to sny został znienawidzony przez swoich braci, prawda? Bo śniło mu się, że został wywyższony względem innych. Zauważmy, to jest ten, który ma wszystko. Jest najmłodszy, to taki pupilek, jak mówimy. Bardzo często dla tych najmłodszych mamy najwięcej cierpliwości, najwięcej serca. No jest tu taki jeden pupilek, on jest najlepiej ubrany, moi kochani. No wszyscy są ubrani bracia, ale ten ma kolorowe szaty, ten ma szczególne. Wszyscy muszą pracować, wpaść czodę. On nie musi, on jest przy ojcu. Owszem, ojciec prosi, idź tam, odwiedź braci, zanieś im jedzenie. Z takich warunków, gdzie jest bardzo kochany przez rodziców, gdzie nie ma żadnych obowiązków, gdzie ma najpiękniejsze szaty, moi kochani, nagle okazuje się, że od braci po pierwsze ma być zabity. I on o tym wie. Józef wie, że grozi mu kara śmierci. Kara, źle powiedziałem. To nie była kara, on nic złego nie zrobił. Grozi mu śmierć. Moi kochani, po drugie, zostaje sprzedany. Na szczęście obeszło się bez zabójstwa. Zostaje sprzedany. Jest niewolnikiem. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Mamy rodzeństwo, mamy braci. A jeżeli ktoś z nas był jedynakiem, jest jedynakiem, to myślę, że może sobie wyobrazić jakąś rodzinną atmosferę i teraz tego przez pozostałych jestem pozbawiony. Odrzucony, sprzedany jak niewolnik. Czy na tym się skończyło? Kiedy dostaje się na dwór Putyfara, okazuje się, że następne komplikacje natury moralnej, jak chodzi o żonę Putyfara. Dlaczego go to spotyka? No tylko dlatego, że bracia go sprzedali, prawda? Gdyby nie to, tego by nie było. Na tym się skończyło? Nie. Nie tylko, że pozbył się szat, miłości ojcowskiej, tego dobra, które było w domu, nie tylko, że był sprzedany, że był niewolnikiem, wylądował jeszcze w więzieniu. Przez kogo? Przez braci. I upływa kilka lat. On nawet kilka lat musi być w tym więzieniu, moi kochani. To nie jest tak, że tam znalazł się na tydzień, na dwa. Nie. On tam kilka lat musiał spędzić. Owszem, jest napisane, Pan Bóg był z nim i po jakimś czasie miał tam troszeczkę inne warunki niż pozostali więźniowie. Pan Bóg był z nim. Ale co musiał przecierpieć? Co musiał przejść? I sytuacja się odwraca. I sytuacja w pewnym momencie się odwraca. Okazuje się, że bracia przychodzą do niego, nie wiedzą, kim jest. I teraz powstaje moje pytanie. jak ja bym się zachował na miejscu Józefa. Ci, którzy mnie znienawidzili, bez przyczyny. Ci, którzy mnie sprzedali, ci, przez których cierpiałem, byłem pozbawiony godności, są w mojej ręce. Stało się odwrotnie. Teraz oni zależą ode mnie. Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, każdy z nas tutaj siedzących, i spróbujmy sobie odpowiedzieć, jak ja bym się wtedy zachował. Względem mojej siostrzyczki, która mnie oszukała, względem mojego brata, który mnie zlekceważył, a teraz są w moich rękach, ode mnie zależni. I ja myślę, że ta historia bardzo dużo nas uczy. Jak można się zachować? Jak można się zachować względem tych, którzy wyrządzili mi zło? Po pierwsze, nie daje im się rozpoznać na początku, ale im błogosławi. Nawet pieniądze, które płacili za zboże, z powrotem im oddaje. Nie wiem, czy ktoś z nas na to by się... Zabrakło mi słowa. Zdobył, o, dziękuję. Nie tylko, że im błogosławi, że daje im to, co trzeba, to w pewnym momencie dając im się poznać, sprowadza ich wszystkich. No, moi kochani, przecież tak często jest, jakby tak w rodzinach na przykład. Jeżeli się rodzina rozstaje, gdzieś tam ktoś jest, ktoś mnie skrzywdził, a teraz usłyszę, a jemu teraz jest tam gorzej. Bardzo często jest tak, że sobie pomyślę, no masz na coś zasłużył, prawda? No przecież Józef też mógłby powiedzieć, a mają na co zasłużyli. No sprowadzę ojca, ale oni niech się chociaż pomęczą trochę, bo my bardzo często tak też podchodzimy z takiego założenia, że no dobra, jestem chrześcijaninem, ja im okażę łaskę, ale trochę to im trzeba dać. No wiecie, Józef nie był chrześcijaninem, to jeszcze inne czasy. Natomiast jeszcze i uspokaja. Wiecie co? To nie wasza wina. Pan Bóg mnie przeznaczył do tego, żebym ja wam teraz życie uratował. On jeszcze ich tłumaczy. Moi kochani, ta historia pokazuje, że jest to możliwe. Można zmienić swoje serce. I nawet jeżeli jest w nas czasami, bo też nie wierzę w to, że nikt z nas nie ma uczuć, że nie ma emocji. My tak bardzo często reagujemy i nie wierzę w to, żeby nam się udało, że jeżeli spotkamy się ze złem, to że od razu to tak przyjmiemy, tak jak tutaj jest napisane, że wszystko zakryjemy i miłością, dobrocią. No bardzo często tak będzie, że wybuchniemy może złością. Bardzo często będzie tak, że postanowimy, że już nigdy więcej, albo że ja jeszcze odpłacę, ja jeszcze pokażę. Ale moi kochani, te emocje za chwilę opadają. Teraz pytanie, czy potrafię z tego zrezygnować? Józef potrafi. Józef potrafił. Nasz Pan, będąc doskonałym, potrafił. No może to jest taki nie najlepszy dla nas przykład z tego tytułu, że my nie jesteśmy doskonali, więc nie dorównamy Panu, ktoś powie. Ale wiecie co? Święty Szczepan potrafił. Kamieniowali go, a on mówił, nie poczytaj im, Boże, tego za grzech. To jest możliwe. I choć to jest w genach, choć to już jest od małego dziecka w nas zakodowane, to potrafimy to przezwyciężyć, jeżeli będziemy chcieli. Jeżeli poprosimy o to naszego Pana, Pana Jezusa, bo On powiedział, że nie zostawi nas samych, On zawsze będzie przy nas i On nam pomoże, ale musimy chcieć. I dlatego trochę dalej jest jeszcze taki bardzo podobny werset w tym liście do Rzymian, 12 rozdziale, 21, nim chcę zakończyć. Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zło dobrym zwyciężaj. Spróbujmy to przyjąć do naszych serc. Będziemy wtedy światłością świata. Będziemy wtedy przynosić chwałę, cześć temu Najwyższemu. Niech tak będzie. Amen.